Prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego i rozpoczynajmy nasze dzisiejsze spotkanie w ramach katechezy. Przed nami katechizm Kościoła katolickiego i kolejne tematy z tej części dotyczącej wyznania wiary chrześcijańskiej. Dzisiejsza katecheza zatytułowana Wierzę w Boga. 198 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Rozpoczynamy rozdział pierwszy, Wierzę w Boga Ojca. Nasze wyznanie wiary zaczyna się od Boga, ponieważ Bóg jest pierwszy i ostatni, jest początkiem i końcem wszystkiego. Credo zaczyna się od Boga Ojca, ponieważ Ojciec jest pierwszą osobą Trójcy Świętej. Nasz symbol, nasze credo zaczyna się od wyznania stworzenia nieba i ziemi, ponieważ stworzenie jest początkiem i podstawą wszystkich dzieł Bożych. Wierzę w Boga. To pierwsze stwierdzenie wyznania wiary jest także ze wszystkich najbardziej podstawowe. Cały symbol wiary mówi o Bogu. A jeśli mówi również o człowieku i o świecie, to czyni to w odniesieniu do Boga. Wszystkie artykuły credo zależą od pierwszego, tak jak wszystkie przykazania rozwijają pierwsze. Pozostałe artykuły pozwalają lepiej poznać Boga, tak jak On stopniowo objawiał się ludziom. Słusznie zatem wierni składają przede wszystkim wyznanie wiary w Boga. Wierzę w jednego Boga. To tymi słowami zaczyna się symbol nicejsko-konstantynopolitański. Wyznanie jedyności Boga, które zakorzenia się w objawieniu Bożym Starego Przymierza, jest nieodłączne od wyznania istnienia Boga. I jest podobne jak ono, podstawowe. Bóg jest jedyny. Nie ma innego Boga jak tylko jedyny. Wiara chrześcijańska wierzy i wyznaje, że jest jeden Bóg co do natury, substancji i istoty. Katechizm rzymski. Bóg objawia się Izraelowi, swemu narodowi wybranemu, jako jedyny. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 6. Przez proroków Bóg wzywa Izrael i wszystkie narody, by zwrócił się do Niego, jedynego. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. Tak przede mną zegnie się wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie, mówiąc, jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Księga proroka Izajasza, rozdział 45. Sam Jezus potwierdza, że Bóg jest jedynym Panem i że należy Go miłować całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 12. Równocześnie Jezus wskazuje, że On sam jest Panem. Wyznanie, że Jezus jest Panem, jest właściwością wiary chrześcijańskiej. Nie sprzeciwia się ono wierze w Boga jedynego. Wiara w Ducha Świętego, który jest Panem i Ożywicielem, nie wprowadza żadnego podziału w jedynym Bogu. Sobór Laterański IV przypomni, całą mocą wierzymy i otwarcie wyznajemy, że jeden tylko jest prawdziwy Bóg wieczny, nieograniczony, niezmienny, niepojęty, wszechmocny i niewymowny. Ojciec i Syn i Duch Święty. Trzy osoby, ale jedna istota, jedna substancja, czyli natura, całkowicie prosta. Drodzy Państwo, ten pierwszy podstawowy, fundamentalny element wyznania naszej wiary, wierzę w jednego Boga. Wyznanie wiary odmawiane podczas mszy świętej sprawowanej w niedzielę i uroczystości zaczyna się właśnie od słów wierzę w jednego Boga. Chrześcijanie wierzą w jednego Boga, Stwórcę i Władcę Wszechświata. Łączą się w tym wyznaniu z wyznawcami wielkich religii świata, zwłaszcza zaś z objawieniem Boga w Starym Testamencie. Jakie są korzenie chrześcijańskiego wyznania wiary w jedynego Boga? Wyznanie wiary w jednego Boga streszcza i wiąże wiarę Starego i Nowego Testamentu. Wiara w jednego Boga była czymś, co wyróżniało naród wybrany spośród wszystkich ludów pogańskich. Każdy wierzący Izraelita zobowiązany był dwa razy dziennie cytować istotny fragment Księgi Powtórzonego Prawa. Również katechizm przytacza ten fragment. Brzmi on: słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Znamy też tekst jako przykazanie miłości Boga. Ale jest to również wyznanie wiary w to, że Bóg jest jeden i jedyny. To przekonanie charakterystyczne jest także dla Nowego Testamentu. Chrześcijanie podkreślali mocno starotestamentalną wiarę w jednego Boga, gdyż często żyli wśród ludów pogańskich, wyznających politeizm, czyli wielobóstwo. Z punktu widzenia religioznawczego chrześcijaństwo należy razem z judaizmem i islamem do grupy wielkich religii monoteistycznych. Jakie znaczenie ma biblijna wiara w jednego Boga? Dla Biblii monoteizm, czyli wiara w jednego Boga, nie jest teoretycznym światopoglądem, ale efektem doświadczenia religijnego, wyrazem praktyki religijnej. Jest wynikiem fundamentalnej decyzji opowiedzenia się za tym, co dla człowieka konieczne i co człowiekowi wystarczy. Ten, kto uwierzył w jednego Boga, winien się odwrócić od fałszywych bożków, a zwrócić się do Boga prawdziwego. Nie jest to problem przebrzmiały. Nowy Testament wskazuje, że bożkiem może być mamona, brzuch, własna cześć, zmysłowe używanie życia. Bożkiem jest także każde absolutyzowanie wielkości ziemskiej, czy to będą pieniądze, władza, czy tak zwany nieograniczony postęp ludzkości, czy nawet mająca rozwiązać wszystkie problemy gospodarka rynkowa. Katechizm podkreśla, że wiara w jednego Boga prowadzi nas do zwrócenia się do Niego samego jako naszego pierwszego początku i ostatecznego celu oraz do nieprzedkładania niczego ponad Boga i do niezastępowania go niczym. Tak więc wiara w jednego Boga ma konkretne, praktyczne znaczenie w życiu każdego chrześcijanina. Sformułujmy to jeszcze raz nieco inaczej. Wiara w jednego Boga każe nam zwracać się do Boga jako naszego ostatecznego celu. Każdy roztropny człowiek unika tego wszystkiego, co może mu przeszkodzić w realizacji planów, jakie zamierzył. Z kolei korzysta ze wszystkich środków, które ułatwiają mu realizację celów, do których dąży. Postawę chrześcijanina wobec jedynego Boga wyraził najlepiej święty Mikołaj, patron katolików szwajcarskich, który tak się modlił: Mój Panie i Boże, zabierz mi wszystko, co oddala mnie od Ciebie. Mój Panie i Boże, daj mi wszystko, co zbliża się do Ciebie. Mój Panie i Boże, oderwij mnie ode mnie samego i oddaj mnie całkowicie Tobie. Drodzy Państwo, jedyny Bóg, objawiając się człowiekowi, objawił mu również swoje imię. Wierzący są wezwani, aby czcili imię Boże. Skąd tak wielkie znaczenie imienia Bożego? Imię człowieka nie jest tylko pustym dźwiękiem. Ten, kto nosi imię, wychodzi z anonimowości. Staje się kimś określonym. Staje się osobą, która może się zwracać do innych i do której można się zwracać. Jeżeli mówimy do kogoś po imieniu, to jest to znak życzliwości, przyjaźni, zaufania. Mówiąc do innego człowieka po imieniu, podkreślamy, że znamy go, że łączą go z nami jakieś więzy. Także Bóg, objawiając się swojemu ludowi, pozwolił mu poznać swoje imię. Bóg ma imię. To znaczy, że nie jest jakąś anonimową siłą. Skoro mówi o sobie ja, to znaczy, że pozwala i zachęca nas, abyśmy mówili do niego ty. Bóg objawił się ludziom w historii pod różnymi imionami. Szczególnie ważne znaczenie miało jednak objawienie, jakie dokonało się u stóp góry Synaj. Bóg objawił się Mojżeszowi, przywódcy narodu wybranego, w znaku płonącego krzewu. Powiedział o sobie: jestem, który jestem. Tak tłumaczymy hebrajskie słowo Jahwe. Objawił się jako Bóg, który zawsze jest ze swoim ludem, aby go zbawiać. To imię oznacza, że Bóg jest pełnią bytu i źródłem wszelkiego istnienia. Stworzenia otrzymały od Niego wszystko, czym są i co posiadają. Tylko On sam jest swoim istnieniem i z siebie samego jest wszystkim, czym jest. Można by powiedzieć tak, że pięknie to brzmi, ale mimo to są jednak ludzie, którzy przeczą istnieniu Boga. Nazywamy ich ateistami. Ale takich wyraźnie zdeklarowanych ateistów jest niewielu. O wiele groźniejszym zjawiskiem jest fakt, że przybywa ludzi, dla których ta sprawa nie ma żadnego znaczenia. Którzy żyją tak, jakby Boga nie było. André Frossard w książce Spotkałem Boga pisał, że prawdziwym ateuszem nie jest ten, kto przeczy istnieniu Boga, lecz ten, dla którego problem ten w ogóle nie istnieje. Są również i ci, którzy szukają Boga i nie mogą Go znaleźć. Do wszystkich szukających Boga i tych, którzy już znaleźli, ale pragną Go lepiej poznać, odnosi się zachęta świętego Anselma. Opuść na chwilę swoje zajęcia, uchyl się nieco od nawału twych myśli, odrzuć ciążące ci troski, odłóż pochłaniające cię prace, zajmij się choć trochę Bogiem, spocznij z Nim przez chwilę. Wejdź do wnętrza swego serca, wyklucz wszystko, co nie jest Bogiem i szukaj Jego samego. Przemów do Boga i powiedz: oblicza Twego poszukuję, szukam, Panie, Twojego oblicza. Naucz mnie, jak mam Cię szukać i ukaż się poszukującemu. Bo nie mogę Cię szukać, jeśli mnie nie pouczysz, ani Cię znaleźć, jeśli się nie ukażesz. Obym Cię szukał swym pragnieniem, obym Cię pragnął szukając, obym Cię znalazł miłując, a miłował znajdując. Jeszcze bardzo ważny, istotny element, który podkreśliliśmy na początku naszej dzisiejszej katechezy, to ten rys dotyczący wyznania naszej wiary w Boga, który jest Ojcem. W świecie pogańskim, drodzy Państwo, nie była znana idea Boga Ojca. Co prawda na czele bóstw stało bóstwo główne, ale nie miało to na ogół żadnego znaczenia dla życia ludzi. Judaizm i chrześcijaństwo przynoszą absolutnie inne rozumienie boskości. Stary Testament przygotowywał do objawienia Bożego Ojcostwa. Izajasz mówi, a jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem, myśmy gliną, a Ty naszym Twórcą, dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy. Ojcostwo Boga rozumiane w sensie moralnym, poniekąd analogicznym, jest ściśle związane z dziełem stworzenia. Jest to więc nie tylko ojcostwo w stosunku do ludu wybranego, ale także w stosunku do każdego człowieka. Księga Psalmów szczególnie mocno akcentuje, że więź z Bogiem przekracza ludzkie więzi rodzicielstwa. Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Psalm 27. Jak się lituje ojciec nad synami, tak i Pan się lituje nad tymi, co się go boją. Psalm 103. Izrael nazywa Boga Ojcem, gdyż jest On Stwórcą świata. Ale Jego ojcostwo jeszcze pełniej się wyraża w darze prawa dla Izraela. Bóg Ojciec jest więc początkiem wszystkiego i transcendentnym autorytetem oraz troskliwym Ojcem wszystkich dzieci. Bóg w historii zbawienia traktował i traktuje poszczególnych ludzi jako synów i córki. Bóg jawi się jako opatrzność, objawia się jako miłosierdzie, jako miłość. I to nie tylko na sposób ludzkich ojców, ale nawet na podobieństwo matek. Izajasz zaznacza, że miłość Boga jest niewspółmiernie wyższa niż miłość ojców i matek na ziemi. Bóg stworzył wszystko, wszystkim rządzi i wszystko może. Nie jest jednak tyranem, gdyż Jego wszechmoc jest miłująca. Miłość ta wyraża się właśnie w ojcostwie Boga. A ono objawia się przez fakt, że Bóg z miłości dzieli się swoim istnieniem z tym, co nie istnieje. Troszczy się o świat, a ponadto człowieka wzywa do uczestnictwa w swoim Bożym życiu i daje mu do tego potrzebne środki. Bóg Ojciec jest bogaty w miłosierdzie. Czemu Chrystus dawał wyraz w przypowieści o miłosiernym ojcu i synu marnotrawnym? Ojcostwo Boga znajduje swoją radość w pięknie synostwa człowieka, bo jak powie katechizm, chwałą Boga jest to, że uznajemy Go za Ojca. Należy także dodać, że zarówno wszechmoc Boga, jak i Jego miłość oraz ojcowska opieka objawione w dziele stworzenia i zbawienia są tajemnicze i dlatego można je poznać tylko dzięki łasce wiary. Syn Boży w tajemnicy wcielenia objawia ludziom najpełniej prawdę o Bożym Ojcostwie. Stary Testament natomiast przygotowywał objawienie Ojcostwa w Chrystusie. Wcielony Syn Boży w swoim nauczaniu często mówi o Bogu Ojcu, który troszczy się o swoje stworzenie. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, czego wam potrzeba. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 6. I wskazuje równocześnie tego Ojca jako najdoskonalszy wzór do naśladowania. Doskonałymi bądźcie, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 5. Drodzy Państwo, Jezus Chrystus mówi o Bogu nie tylko Ojciec ludzi czy Ojciec Izraela. Mówi o Bogu mój Ojciec. Niezwykle wrażliwi na tym punkcie byli Żydzi i Chrystus budził u nich sprzeciw również dlatego, że Boga nazywał swoim Ojcem. Prawda o odwiecznym ojcostwie i synostwie w Bogu jest jedną z tajemnic wiary objawioną przez Chrystusa, ale zarazem przedmiotem ciągłych rozważań ludzi Kościoła. Święty Augustyn pisał w IV wieku: kto jest z Ojca, nie jest siebie. Gdyby Syn był z siebie, nie byłby Synem, jest z Ojca. Ojciec nie jest z Syna, Syn natomiast jest z Ojca. Równy Ojcu, jednakże z Niego jest, a nie Ojciec z Syna. W jednej z katechez środowych święty Jan Paweł II tak przedstawia tę prawdę. Syn żyje przez Ojca przede wszystkim dlatego, że został przez Niego zrodzony. Zachodzi najściślejsza korelacja pomiędzy ojcostwem a synostwem. Korelacja wynikająca ze zrodzenia. Ty jesteś moim synem. Jam Cię dziś zrodził. List do Hebrajczyków, rozdział 1. A zatem Bóg w Synu zrodzonym odwiecznie i wcielonym w czasie objawił się w pełni swego ojcostwa. Tej ścisłej tajemnicy wewnętrznego życia Boga nie mógłby objawić nikt inny, tylko Syn. Bo przecież Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 11. Więź, jaka łączy Ojca z Synem, jest więzią poznania miłości i wzajemnego uwielbienia. Przez Chrystusa poznajemy, że Bóg jest Ojcem w swoim życiu wewnętrznym i trynitarnym. Jest Ojcem przez to, że będąc na początku, bez początku, odwiecznie rodzi współistotne Słowo, współistotnego Syna i odwiecznie wraz z Synem tchnie miłością, która jest darem Ojca i Syna, jest Duchem Świętym. Tajemnica Bożego Ojcostwa ostatecznie rozwiązuje się i rozjaśnia w tajemnicy Trójcy Świętej. Tajemnica wcielenia nic nie zmienia we wzajemnych relacjach Ojca i Syna. Wcielone Słowo Boże nie przestaje być zjednoczone z Ojcem. Chrystus często modli się do Ojca, a całe Jego ziemskie życie jest na chwałę Ojca. W dramatycznym momencie swego życia w Ogrójcu chce pełnić wolę Tego, który Go posłał. Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Na krzyżu z jednej strony okazuje się wiernym synem swego narodu i modli się słowami psalmu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, a z drugiej strony nie przestaje być zjednoczonym z Ojcem. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Dzięki swojemu zjednoczeniu z człowieczeństwem Syn Boga w tajemnicy wcielenia włącza ludzi w swoją relację synostwa i uczy nazywać Boga Ojcem. Drodzy Państwo, będziemy kontynuowali naszą refleksję dotyczącą wyznania naszej wiary. Dzisiaj rozpoczynamy od tego, co jest początkiem naszego credo, naszego wyznania wiary, sformułowane w słowach: wierzę w Boga Ojca, wierzę w jednego Boga. Już kolejne nasze katechezy będą rozszerzały temat dotyczący Boga, który objawia swoje imię. Będziemy chcieli zatrzymać się nad tymi poszczególnymi objawionymi imionami Boga, które odnajdujemy na kartach Starego i Nowego Testamentu, oraz podejmiemy temat Bóg, ten, który jest prawdą i miłością, czyli te dwa elementy charakteryzujące Boga, czyli prawda i miłość. Dzisiejszy temat naszej katechezy: wierzę w Boga Ojca. No i także sposobność do tego, abyśmy podjęli rachunek sumienia, abyśmy potrafili zadać sobie pytania dotyczące moich relacji z Panem Bogiem, jak wygląda moja przyjaźń z tym, który jest początkiem i końcem, z tym, który uczynił wszystko, z tym, który sprawia, że także ja jestem na tym świecie, że przeżywam swoją codzienność. Czy w tej codzienności jest obecny ten, który jest najlepszym i miłującym Ojcem?